Przeżywając kolejną wielkopostną niedzielę, wsłuchujemy się w perykopę ewangeliczną o sądzie nad cudzołożną kobietą. Bibliści twierdzą, iż nie jest to tekst Jana, lecz dzieło innego autora, które zostało włączone do czwartej Ewangelii. Jeden z egzegetów nazwał tę perykopę zagubioną perłą starożytnej tradycji. Była ona dobrze znana w kościele palestyńskim i syryjskim, jednakże nie ma jej w najstarszych i najważniejszych rękopisach Ewangelii. Pojawia się dopiero w V wieku. Dlaczego ten przepiękny fragment Ewangelii z takim trudem znajdował sobie miejsce w kanonie pism Nowego Testamentu? Prawdopodobnie z racji pastoralno-pedagogicznych. Otóż ukazane w nim bezgraniczne miłosierdzie Jezusa mogło budzić zakłopotanie wśród chrześcijan pierwszych wieków, którzy zachowywali bardzo surową dyscyplinę pokutną, jeśli chodzi o cudzołóstwo. Grzech ten stawiano na równi z morderstwem i apostazją, a formą pokuty była ekskomunika. W związku z tym mogły się rodzić obawy, czy ta perykopa nie zostanie przez niektórych źle zrozumiana, jako sugestia, że grzech cudzołóstwa nie jest aż tak poważny i że może pozostać bezkarny. Jeżeli ostatecznie włączono ten tekst do kanonu pism Nowego Testamentu, to dlatego, że pomimo jego kontrowersyjnej treści nikt w Kościele nie wątpił w jego autentyczność i natchniony charakter. Ksiądz Józef Maciąg, dokonując egzegezy dzisiejszych słów ewangelicznych, słusznie zauważa, iż aby uchwycić w pełni sens tych słów, trzeba dostrzec w nich coś więcej niż prostą relację z pewnego wydarzenia. Opowiadanie to bowiem ma bardzo głęboką wymowę symboliczną. Po pierwsze, nieprzypadkowo gesty Jezusa są w tej scenie opisane aż tak szczegółowo. Czytamy: pochyliwszy się, pisał, wyprostował się i rzekł im, znów pochyliwszy się, pisał na ziemi, wyprostowawszy się, rzekł jej. Zachowanie Jezusa, zgidanie się ku ziemi i podnoszenie ku górze, nabiera głębszego znaczenia, wyobrażając jego uniżenie i wywyższenie, dzięki któremu dokona się pojednanie z Bogiem ludzkości uwięzionej w grzechu. Wzmianka o Górze Oliwnej oraz o dążeniu faryzeuszów do oskarżenia go potwierdzają, że scena ta rozegrała się niedługo przed jego paschą. Po wtóre, kobieta stoi niejako zamknięta w kręgu swoich oskarżycieli. Obraz ten wyraża niemożność ucieczki przed potępieniem i śmiercią z powodu grzechu. Jednakże mocą słów Jezusa ów krąg śmierci zostaje rozwiązany i w jego miejsce pojawia się niewidzialna linia łącząca oskarżoną z Jezusem. Milczenie i bezruch kobiety podkreśla całkowitą darmowość ofiarowanego jej zbawienia i koncentruje naszą uwagę na suwerennym, zbawczym działaniu Jezusa. Ta, która miała paść zmiażdżona gradem kamieni, może teraz odejść wolna. W stronę przyszłości, którą dla niej otworzył Jezus. Po trzecie, to przejście ze śmierci do życia zostało ofiarowane nie tylko jej, ale i faryzeuszom. Ich odchodzenie z dziedzińca świątynnego jest, a przynajmniej może być, momentem zwrotnym w ich życiu duchowym, w którym zaczną oni wychodzić z religijnego legalizmu, by na nowo poznawać Boga, dawcę nadziei i przebaczenia. Po czwarte, postać cudzołożnej niewiasty może być odczytana jako figura całego Izraela, który nie dochował wierności Bogu przymierza. Jezus przychodzi, aby tej niewiernej oblubienicy obwieścić eschatologiczne przebaczenie. Nieobecność w tej scenie zarówno kochanka, jak i męża kobiety staje się teraz bardziej zrozumiała. Kochankami ludu Bożego są idole, obce bożki, których imion nie należy nawet wspominać. Zaś zdradzonym małżonkiem, który przebacza, jest sam niewidzialny Bóg, Jahwe zastępów. Symboliczna jest również przestrzeń świątyni, jako miejsce spotkania między Bogiem a człowiekiem. Religia, jak ją pojmowali uczeni w piśmie i faryzeusze, była dla obciążonego grzechem człowieka miejscem sądu i potępienia. Dzięki obecności Jezusa i Jego Słowu zostaje ona przemieniona w miejsce przebaczenia i narodzin do nowego życia. Tekst opowiadania pozostaje otwarty. Ewangelista nie mówi nic o dalszych losach kobiety. Można zatem przyjąć takie zakończenie jako zaproszenie do udzielenia osobistej, egzystencjalnej odpowiedzi na kerygmat zawarty w tej historii. Jak owocuje w moim życiu dar usprawiedliwienia ofiarowany mi przez Chrystusa? Przypatrz się Jezusowi, który zasiada w świątyni jako jedyny boski nauczyciel. O nim Ojciec wydał świadectwo wobec uczniów. Jego słuchajcie. On jeden ma słowa życia wiecznego. On jest prawdziwą świątynią. To w nim możesz spotkać Ojca. Wpatruj się również w Jezusa zgiętego ku ziemi na dziedzińcu świątyni. Popatrz na Niego zgiętego pod ciężarem krzyża, który przyjął, aby zgładzić grzechy Twoje i całego świata. Popatrz wreszcie na Jezusa zmartwychwstałego, stojącego wśród uczniów w mocy i majestacie jako Pana, który tchnie Ducha Świętego, daje Ci odpuszczenie grzechów, daje Ci pokój i radość. Popatrz też na siebie, jako na grzesznika, którego Jezus nie potępia, ale obdarza nadzieją. Wskrzesza do życia przemienionego. Popatrz na siebie, jako na tego, który nieraz skłonny jest przyłączyć się do chóru łatwo oskarżających i potępiających, przekonany o swoich świętych racjach, niewidzący własnego grzechu. kobieta, którą do Jezusa przyprowadzono, nie wypierała się, nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, na wspólnika jej grzechu. Nie twierdziła, że jest bez grzechu. I dlatego doświadczyła miłosierdzia. Drugi bracie i droga siostro, nie doświadczysz Bożego miłosierdzia, jeśli będziesz stale twierdzić, że nie masz grzechów. Jeśli faryzejsko będziesz uważać, że ty jesteś sprawiedliwy, że ty nie upadasz. Słowo Jezusa uwalnia od potępienia. Otwiera przed nami nowe życie. Jego miłosierdzie nie jest tylko współczuciem, ale mocą, która stwarza człowieka na nowo, a zarazem przybiera formę wezwania do nawrócenia i do wysiłku wytrwania w nowym życiu. Co zatem dla mnie dziś oznacza słowo „idź i nie grzesz więcej”? Do jakiego obszaru mojego życia się odnosi? W szczególny sposób, tu i teraz. Z jakim grzechem, z jaką słabością mam się szczególnie zmagać w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu? I jakie postanowienie podejmę w związku z tym,